Radio Gdańsk, 13 minut po godzinie 13. No i jak w każdy wtorek o tej porze, audycja Więcej Serca i Mniej Barier. W studio już goście. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Władysław Ornowski, czyli Fundacja Pan Władek. Dzień dobry, Władku, witaj. Troszeczkę bliżej do mikrofonu cię poproszę zdecydowanie. I Dorota Luczek, powiedziałabym w jednym zdaniu kobieta o wielkim sercu, która przyjęła pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Gdzie dokładnie ten dom, to o to wszystko wypyta już za chwilę Beata Gwoździewicz. Dzień dobry, witam cię bardzo gorąco.
Dzień dobry, witam. Magdo, witam Państwa. Może zaczniemy rzeczywiście od pani Doroty. Gdzie ten dom? Gdzie ten dom, w którym uchodźcy z Ukrainy znaleźli swoje miejsce, nowe miejsce na świecie?
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. My z mężem prowadzimy taki hotel dla pracowników firm w Koszwałach, to jest w gminie Cedry Wielkie. To jest niedaleko Gdańska, 12 kilometrów dokładnie. I teraz ten dom zamienił się w azyl dla uchodźców właśnie.
Rozumiem, że to było tak, że panowie wyjeżdżali, ale mówili o tym państwa domu swoim żonom, swoim przyjaciółkom, przyjaciołom i w ten sposób się odnajdywaliście.
Tak, dokładnie. Tak dokładnie było. Sprowadzili swoje rodziny. Są to głównie kobiety z dziećmi, tak?
A z jakich rejonów Ukrainy?
Z całej Ukrainy. Mamy panie z Podlwowa, z Charkowa, z Sumy, z Mikołajewa, z Odessy nawet. Więc już cała Ukraina praktycznie jest u nas.
Przyjechali z dużą ilością bagażu, tak spytam?
Nie wszyscy. Ci, co zdążyli się spakować, to tak. Ale są panie, które przyjechały tak, jak stały. Czyli w jednych butach i w jednej kurtce.
I dzieci też?
Dzieci też.
I trzeba było im zorganizować wszystko, zadbać o nie.
Tak, dokładnie. Zorganizowaliśmy im przede wszystkim pierwszą potrzebę, czyli odzież, żywność, zabawki dla dzieci. Więc to, co najbardziej było potrzebne w danej chwili, tak?
A może pani nam opowiedzieć o tym, w jakim stanie przyjechali, takim psychicznym? Czy można było się z nimi skontaktować? Czy były w szoku te kobiety? Czy chciały mówić o tej tragedii? Czy chcą mówić o tragedii, która się wydarzyła?
Pierwsze osoby, które przyjechały, jeszcze spokojnie do tego podeszły. Z upływem czasu, tak, było coraz gorzej. Znaczy, panie były troszeczkę zamknięte w sobie i przestraszone. Ja oczywiście nie chciałam wypytywać, bo to nie jest miejsce i czas na to, ale z upływem czasu, kiedy się zaklimatyzowały w naszym domu, zaczęły się czuć swobodnie, zaczęły już więcej rozmawiać.
Ale przypuszczam, że to też ciężka sytuacja dla pani, bo pani jest kobietą, też przeżywa, ma swoje wielkie serce, tak, ogromną duszę i widok takich osób, które przybywają z kraju, w którym jest wojna, denerwują się o swoje rodziny, o swoich mężów, często rodziców, bo starsi ludzie niechętnie wyjeżdżają jednak z Ukrainy, chcą zostać na swoim. Jak pani to przyjęła?
No, dla mnie to jest bardzo ciężkie, bo chyba nikt tak jak Polacy znają, co to jest wojna i wiedzą z historii nawet. Więc jest to ciężkie przeżycie też i dla nas, tak? Bo my to przeżywamy bardzo. To się nawet nie mieści w głowie, że możemy takie serce okazywać. Ale naprawdę, panie, dajemy jakoś radę.
A jak się porozumiewacie?
Ukraiński jest bardzo zbliżony do polskiego. Dużo słów jest bardzo podobnych, ale też rosyjski, tak.
A dzieci chodzą do szkoły?
Tak, kilka dzieci już jest w szkole, nawet mamy jedno dziecko, które poszło do przedszkola. Część dzieci ma naukę zdalną, więc uczą się jeszcze z
Ukrainą. W trybie ukraińskim.
Tak, w trybie ukraińskim, bo chcą skończyć szkołę jeszcze w trybie ukraińskim.
A te dzieci, które poszły do szkoły, zaaklimatyzowały się, lubią polską szkołę?
Bardzo, nawet nie sądziłam. Są tak szczęśliwe i chcą chodzić do tej szkoły. Tu pani dyrektor im zapewniła naprawdę bardzo fajną naukę. No i przez to też się nauczą języka polskiego, bo to najważniejsze jest, żeby
odważniej podchodzić
wtedy. Tak, dokładnie.
Mówiła pani, że trzeba było ogarnąć tę gromadkę, bo to są 23 osoby w sumie, tak, u pani?
Tak.
Od podstaw. Trzeba było ubrać, trzeba było przygotować kosmetyki, pościel, tak?
Tak,
to przecież
dokładnie.
Też jest ważne. Niektóre panie chciały iść do pracy, więc ta praca też jest ważna, ale żywienie. 23 osób. Jak zorganizować im pożywienie? No bo przecież śniadanie, obiad, kolacja, no musi być.
Tak. Panie z Ukrainy są świetnymi kucharkami i one chcą same sobie gotować. My im dostarczamy produkty, część sobie kupują same i same sobie gotują. My udostępniliśmy im dużą kuchnię z jadalnią. Tam mają wszystko. Mają kuchenki, lodówki, wszystko, co im potrzeba. Teraz za tydzień są święta u nich, tak? Więc nawet teraz ostatnio przywieźliśmy im piekarnik, żeby mogły wypiekać ciasta. Więc to czują się, mam nadzieję, że tak po domowemu, tak.
Jeśli mogę jedno zdanie, bo tutaj u nas w radiu kilka osób gości, oczywiście zdecydowanie mniej osób, tak, bo to są pojedyncze, albo rodzina jedna, albo właśnie jakaś pani. I właściwie wszystkie osoby, z którymi rozmawiam na ten temat, powtarzają jedno, że te kobiety prą na taką samowystarczalność. To znaczy, że większość z nich rzeczywiście po tym pierwszym szoku przyjazdu do spokojnego miejsca, kiedy już wiedzą, że dzieci ich są również bezpieczne, dość szybko się z tego podnoszą i tak jak Beata mówiła, szukają pracy, chcą się uniezależnić. Część z pań chce gdzieś tam na swoim zamieszkać, jeśli się uda. Tak. Pani też to rzeczywiście widzi, że one rzeczywiście tak one walczą o to?
Tak, dokładnie. One wszystkie chcą pracować. Przychodzą do mnie i pani Doroto, my prosimy o pracę. Więc trzy panie już pracują.
Pewnie to są różne historie, różne rodziny i różne zawody się pojawiły pod pani dachem.
Tak, dokładnie, dokładnie.
A z jakich branż, jeśli pani się już zdążyła zorientować?
Tak. Kosmetyczki też.
Też? O, proszę bardzo.
Mamy panią cukiernik, zawodową cukiernik. Mamy też panie, dwie przedszkolanki są. Panie, które w gastronomii pracowały wcześniej, krawcową.
O.
Nawet dwie.
Za chwilę się okaże, że są w ogóle samowystarczalne.
Cały przedział i możemy tutaj wykorzystać też, ale Koszwały to taka miejscowość, z której trudno się wydostać. Komunikacja jest chyba dość
słaba. Tak, komunikacja, tak. Tam, no niestety, PKS tylko jeździ, więc nie mamy takiej komunikacji tutaj miejskiej. Więc no do Gdańska jest troszeczkę ten dojazd utrudniony, tak?
Mimo, że wcale nie tak daleko.
Nie tak, niby tak daleko, ale no niestety. Więc organizujemy.
Ale wszystkie osoby już mają.
Tak, już wszystkim załatwiliśmy PESEL-e, panie założyły nawet konta w banku. Teraz tylko czekają na pracę.
A można pani opowiedzieć, jak to było z tymi PESEL-ami, bo to był wyjątkowy dzień w Cedrach.
Tak, no panie w Cedrach w urzędzie gminy. Zajęło nam cały dzień praktycznie, więc ja dowoziłam ich jednym samochodem, czyli jedne panie dowoziłam, po drugie przyjeżdżałam i tak cały dzień na zmianę.
A trzeba dodać, że pani też zawodowo pracuje, więc to nie było takie łatwe.
No wzięłam sobie urlop, więc poświęciłam ten czas, tak.
Dzień wolny.
No trzeba, to o tym się nie myśli, tak.
Po prostu trzeba
załatwić. Potrzeba jest serca i trzeba im pomóc jak najbardziej, żeby one mogły tu się zaklimatyzować, tak, więc.
Ja jeszcze spytam o jedną historię, bo mieliście taką panią, która już pracowała tutaj na miejscu.
Tak.
I tęskniła za swoją rodziną. Proszę powiedzieć, co się wydarzyło.
Tak, to była historia, no niesamowita, bo ja podziwiam tą kobietę. Pani mieszka w okolicach Charkowa. U nas mieszka już rok, tutaj pracuje na miejscu i tak przeżywała to wszystko, że pojechała po tego syna.
Dwunastolatka.
Tak, po dwunastolatka aż do Charkowa. Jechała 4 doby i podziwiam ją za odwagę, ale co nie robi matka dla własnego dziecka, tak?
Nie przyznała się wam, że pojechała?
Nie przyznała się, ona już przyjechała, ja patrzę, ona stoi z jakimś chłopcem. Ja podeszłam, ona przedstawia, że to jest jej syn. Ja mówię, jak syn? Przecież syn... No ja byłam. 4 doby jechałam. Ja ją wyściskałam, ja mówię, ty jesteś po prostu niesamowita kobieta.
Pozdrawiamy syna, pozdrawiamy panią.
Ludmiłę.
Chodzi do szkoły tutaj?
On na razie jeszcze nie, bo on ma zdalną pracę. Przepraszam, szkołę,
naukę.
Tak? Więc tak, on się uczy na razie zdalnie. Więc na razie nie.
Pan Władek siedzi obok nas, słucha tych historii, których zna jeszcze wiele, wiele więcej. Łza się w oku kręci, widzę to. uśmiech oczywiście, że też powiem tak od ucha do ucha, bo
czy nie... Nie, ale rzeczywiście można powiedzieć, że audycja, sama nazwa, mniej bariera, więcej serca, w przypadku pani Dorotki, pana Krzysia, męża, znaczy całej rodziny, bo to...
Cała rodzina musiała przyjąć, zaakceptować.
Cała rodzina musi to przeżyć. No, u państwa jest o tyle dobrze, że są dwa różne budynki. To jest bardzo dobre, że ten kontakt jest taki jakby mniejszy, ale bez względu na wszystko cały czas żyją tym. I proszę państwa, to jest naprawdę przykład taki, że oni sami gotują, sami sobie robią, przygotowują. Mam nadzieję, że my w święta teraz, w te święta coś wspólnie zjemy, taką babkę jakąś, tą ukraińską. Ja próbowałem właśnie w te święta, bo właśnie nasza znajoma, która wyszła za mąż tutaj, upiekła taką babeczkę. Bardzo dobre jedzenie. Zresztą ja próbowałem już tam na tej Ukrainie, przecież byłem 8 razy. W piątek, 9 raz się wybieram. I mówię, bardzo mi się to podoba, że premier dziś otworzył to miasteczko kontenerowe dla matek z dziećmi pod Lwowem. No super rzecz. Właśnie tak powinniśmy pomagać. Jeżeli jest szansa na miejscu, to tak powinniśmy pomagać. Oczywiście to przygarnięcie przez państwa 23 osób i bez problemu. Przecież sobie radzą. To jest przykład naprawdę taki. Ale pani Dorotka wspomniała o paniach, że one gotują, robią jakby koło siebie to pożywienie. Nasi przyjaciele, którzy prowadzą catering taki w Przywidzu, wożą do Trąbek, do domu pielgrzyma i właśnie dostała pani Halinka wolne na święta. Że tylko napisano jej produkty, które ma zrobić. Mówi pani Halinko, pani ma święta, więc my sobie poradzimy sami. I sami gotowali przez te święta, sami koło siebie jakby
przygotowywali.
No super taka rzecz. Czyli myślę, że po tym pierwszym szoku takim, który był po tym 24 lutego, trochę ochłonęliśmy i to się zaczyna tak jakby w takich, no w ramach pewnych zaczyna się obracać. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Ja podziwiam energię rzeczywiście pań z Ukrainy, które przyjechały do nas. Nawet to sprzątanie parków, taka inicjatywa dla mnie niewyobrażalne po prostu. Może nie wiem, jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji, jak my byśmy się wszyscy zachowali w takiej sytuacji, bo wydaje się, że to jest tak ogromna trauma, że ludzie zamykają się w sobie. Ma pani takie przypadki, że są kobiety zamknięte?
Nie. Nie. One wychodzą. Na początku było tak, rzeczywiście. One siedziały w pokojach i może bały się troszeczkę wyjść, bo były w obcym miejscu, tak? Ale nie, ja stwarzam takie warunki i podchodzę do nich tak z takim sercem i czułością, że one się czują po prostu dobrze. One naprawdę...
Jest pani ogromnie pogodną, taką sympatyczną kobietą. Państwo tego nie widzą, ale naprawdę
kto
bardzo subtelną.
Tak,
panie Władku, właśnie 8 razy pojechać na Ukrainę to wielki wyczyn też, myślę. Pierwszy raz jechał pan sam.
No tak, pierwszy raz sam. A teraz już mam zmiennika Stasia Wojcieszenkę, naszego przyjaciela, z którym na kolonii jeździliśmy jego autokarem. Teraz jeździ ze mną, właśnie jeździmy użyczonym samochodem i taka pomoc jest super, bo dwóch dziadków, emerytów, którym nie trzeba płacić. Samochód użyczony, za który nie trzeba płacić. Rzeczy pozbierane, za które też nie trzeba płacić, bo to z dobrego serca ludzie przekazują. No i co? Zapakować i jedziemy. A jest no najprzyjemniejszą, czy tam taką jakby podziękowaniem jest, jeżeli mamy jakąś taką przesyłkę specjalną i się potem otrzymuje SMS-a, że dotarła przesyłka do Charkowa czy do Kijowa, to też jest taka...
A przesyłka specjalna to znaczy taka no, dedykowana konkretnej
na przykład
osobie.
Opaski uciskowe te na rany, no właśnie, takie rzeczy, czy buty solidne, no to takie fajna rzecz, że człowiek wie, że dotarło. Zresztą my już kilka paczek zabraliśmy takich z adresem, i z Ukrainy one są wysyłane tam gdzieś w głąb i one docierają. Jak mamy potwierdzenie, że dotarło, no tak jak pani Dorotka mówi, że do Charkowa pani się dostała. Ja nawet też nie myślałem, bo...
Pociągiem. Pociągiem.
Pociągiem, ale były też osoby, które chciały się ze mną zabrać na Ukrainę, a okazało się, że jeżdżą autokary, jakby liniowe, które jeżdżą do Lwowa.
I stamtąd można...
I dalej jeszcze w głąb. Także no, ta komunikacja w miarę tam funkcjonuje. Zresztą ja 2 tygodnie temu byłem we Lwowie. Normalnie się poruszaliśmy. Nie odczuwało się właściwie żadnego jakby...
Napięcia takiego?
Napięcia. Normalnie ludzie w kawiarenkach siedzą, zakupy robią, na Pchlim Targu handlują. Także jak...
Normalne życie we Lwowie, chociaż to niestety też no, jest
znaczy
bardzo dynamiczne i się
w sensie
zmienia. Oczywiście
z dnia na dzień coraz inaczej.
Podejrzewam, że jakby się syrena odezwała, czy by
no tak było wczoraj rakiety, niestety, przecież Lwowianie obudzili się tak po tym, jak niestety miasto zostało zaatakowane. Wrócimy, proszę Państwa, do tej rozmowy już za kilka minut. Zostańcie z nami. Nasi słuchacze też piszą o swojej gościnie. Jeden z naszych słuchaczy potwierdza. Pani z Ukrainy prosiła o szybki internet. Już ma w mieszkaniu. To jest nauczycielka z Ukrainy, która naucza właśnie od nas zdalnie dzieci z Ukrainy. Wracamy już za chwilę.
Więcej serca i mniej barier. Więcej serca i mniej barier.
Już prawie za 26 minut, godzina 14 w studiu Radia Gdańsk, Dorota Luczek, która okazała wspólnie ze swoją rodziną ogromne serce uchodźcom z Ukrainy, Władysław Ornowski, czyli Fundacja Pan Władek i Beata Gwoździewicz. Nasi słuchacze też włączają się do tej naszej rozmowy i też przypominają, a właściwie te historie, takie wpisujące się w pani historię, pani Doroto, czyli właśnie przyjęcie kilkunastu osób i to jak te panie, bo to głównie jednak panie, fantastycznie odnajdują się i na rynku
pracy
i w domach, bo przecież część rodzin w naszej Wielkanocy brała udział. Za chwilę to my będziemy pewnie w ich tradycjach brali udział, ale też pytają, jak to finansowo pani, jak sobie pani z tym po prostu radzi i czy może pani liczyć na jakieś wsparcie?
Dofinansowanie, 23 osoby, to jest spora grupa jednak.
Tak, rzeczywiście. No na razie posiłkujemy się tym, co dadzą ludzie dobrej woli. Tak, dobrego serca, przywożą nam dary dla nich, więc tylko i wyłącznie z tego. Na razie nie mamy dofinansowania. Złożyliśmy oczywiście wniosek, czekamy na te pieniążki, na pokrycie kosztów choćby gazu czy prądu, bo to
no
są
właśnie
media takie przede wszystkim, które kosztują, tak? Bo budynek trzeba ogrzać. Niby jest wiosna, ale jest niestety zimno, są tam małe dzieci. Więc no to są duże koszty.
To wszystko na Państwa
tak,
głowie.
Tak, na razie tak.
A koszta jakiego rzędu, proszę powiedzieć? Tak, bo to jest budynek, tak? Osobny budynek, który oddaliście właśnie dla osób, które uciekły z Ukrainy, dla mam z dziećmi. I tam jest i woda, i gaz, i prąd.
No myślę, że około 10 tysięcy miesięcznie wyniesie. Bo gaz jest strasznie drogi, teraz poszedł w górę. Więc my dostajemy rachunki około 7 tysięcy co 2 miesiące. Do tego jest prąd, woda, wywóz śmieci. Więc tych opłat jest bardzo dużo.
Ale nie
dużo.
Zastanawialiście się?
Nie, o tym się nie myśli. O tym się nie myśli. Jak myśmy przyjmowali pierwszych uchodźców, w ogóle się o tym nie myślało, że jakie będą konsekwencje z tego, że będzie mieć jakiś problem.
Jak się ma wielkie serce,
nie,
to się
nie
myśli dziś, a nie jutro.
Nie, myśli się dziś, dokładnie.
No to trzymamy mocno kciuki, żeby tak jak u pani, jak i u naszych słuchaczy, o których piszą rzeczywiście, żeby te dopłaty rządowe przekazywane gminom, bo to rozumiem, że na razie problem jest, że gminy nie mają jeszcze w kasach fizycznie kasy.
Tak, dokładnie.
Więc czekamy na ten moment i oby jak najszybciej został uruchomiony.
Pani Władko, a proszę powiedzieć, pan tak 8 raz był już. Co wozi pan na Ukrainę?
Wszystko, co się przydaje, czyli jedzenie, żywność. Sporo bywa, każdy kurs jest inny, bo na przykład pod Kijów ostatnio mieliśmy dodatkowe zlecenie. Mąka była potrzebna, bo gdzieś tam rozwaliło młyn, czy tam, no w każdym razie na święta była konkretnie potrzebna mąka i znalazł się sponsor, który użyczył samochodu swojego, kupił mąkę, zapłacił, plus dodatkowo było trochę środków właśnie dezynfekujących, bandaży, właśnie między innymi te opaski i to wszystko pojechało i to jest bardzo fajne, bo myśmy wyjechali, można powiedzieć, w południe, we wtorek, a w środę wieczorem było to już na miejscu, nie? Czyli pod Kijowem, czyli liczmy, że to gdzieś 1500 kilometrów dotarło na miejsce. I to jest...
Rozmawiałam z panem, kiedy pan wracał chyba z drugiej podróży na Ukrainę i pytałam, czy będzie trzeci raz, a pan mówi, no nie wiem, czy tyle się uda zebrać, żeby pojechać. Udaje się.
No właśnie, ludzie są tacy, którzy są otwarci na pomoc drugiemu człowiekowi. Przecież razem jesteśmy formalnie Fundacja 25 lat, ale tej naszej działalności jest 40 lat przeszło działalności społecznej na rzecz drugiego człowieka. I tak się właśnie zastanawiam, jak widzę osoby, które przekraczają granice, matki, które idą z dziećmi małymi, w drugą stronę idą panowie, czyli wracają jakby do wojska, no bo wiadomo, młody człowiek jak idzie w drugą stronę, to tylko do wojska. I zresztą obserwujemy z moim kolegą Stasiem, bo spędzamy tam pół dnia, czy tak jak cały dzień w tym Lwowie, to jednak wyczuwa się jednak, ja mówiłem, że nie widać tego napięcia, ale jednak oni tym żyją, bo na przykład u tych naszych już można powiedzieć przyjaciół w Mościskach, do których jeździmy, którzy się nami zajmują, bo jedziemy do parafii świętego Kazimierza, tam jest polska parafia w ogóle, ale zajmuje się nami Polak z dziada, pradziada, pan Józef Kuc, który też u siebie użyczył studentkom z Charkowa jakby mieszkanie, ale one wyszły na dwór, bomba spadła i one o tym nie mówią. Próbowałem rozmawiać, na razie nie ma szans na to, nie? Mhm. Tak są zamknięte. To trzeba po prostu przeżyć. No to tak jak ja wspomniała pani Beatko, czy będzie drugi raz, trzeci raz, to tak trudno było powiedzieć. No teraz już chyba byłoby trudno powiedzieć, że nie będzie, nie? Jak się widzi, że jednak ta
Panie
pomoc
Władku,
dociera.
A pan się nie boi?
Jakbym powiedział, że się nie boję, to bym skłamał, nie? Ale znaczy powiem tak. Wjeżdżamy na granicę, przejeżdżamy, mijamy tą bramkę ostatnią, wyjeżdżamy na teren. To jakoś tak nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, czy się boimy. Tym bardziej, że pan Józek zaproponował, że jak się nie będziecie bali, to pojedziemy do Kijowa. No i tak zobaczymy, nie?
Podnosicie poprzeczkę.
Jak już podnosimy poprzeczkę.
A dużo jest takich, jak pan widzi, samochodów z pomocą humanitarną, które wjeżdżają, przekraczają
ale
granice?
Polskich jest, bywają, ale tak aż wiele nie ma ich. Dużo jest ukraińskich rejestracji, czyli przejeżdżają do nas, do Przemyśla, zabierają towar czy ten i jadą z tym, na tamtą stronę, można powiedzieć.
Pani Doroto, a ile bochenków chleba rano trzeba przygotować?
No myślę, że bardzo dużo.
No, a piekarz już wozi?
Piekarz.
Trzeba załatwić tak, żeby... No właśnie,
bo piekarzy tak się pomyślałem. Mówię, ten chleb jest takim wyznacznikiem może, tak? Skąd w ogóle bierzecie to takie pożywienie podstawowe?
No to tak jak wcześniej mówiłam, są to ludzie dobrej woli, tak, przywożą wszystkie dary i tak im dostarczamy, tak.
Nie zawsze jest ten chleb?
Dzieci dużo jedzą mleka, płatki, jakieś owsianki, nie musi być ten chleb. Ale takie rzeczy naprawdę, które spokojnie można dostać w sklepie bez problemu. Więc to naprawdę duże tutaj podziękowania dla wszystkich, którzy
Panią
nas tutaj
Dorotkę
wspierają.
Wspomagają, tak.
Tak, bo to i szkoła podstawowa w Ocławach. I
nawet pani dzieci rosną, tak? Zmienia się pora roku, trzeba nowe buty, trzeba nowe kurtki. Ubrania nowe.
Tak, dokładnie, dlatego, że oni przyjechali w zimowych rzeczach, tak? Oni nie mają ze sobą żadnych takich wiosennych czy letnich rzeczy. Więc ja tutaj też apelowałam do wszystkich moich przyjaciół, znajomych. Kto może, to niech przywozi, tak? Co mają.
Jak coś najbardziej. Się wybierze.
Tak. I przywożą nowe rzeczy. Potrafią nawet pójść do sklepu i kupić te rzeczy, tak? czy koszulki, czy buty.
A w tej chwili takie materialne potrzeby poza jedzeniowe macie? Czy to zostało już w tej chwili zaspokojone?
Myślę, że tak, że jeszcze zostało mi troszeczkę pościeli do kupienia, żeby było zawsze na wymianę. Panie sobie oczywiście mają pralki, więc piorą.
Pani Dorotko, to może jest taka okazja, to, że tak powiem, niestety problem polega z pomocą, szczególnie teraz przy tej fali uchodźców, z tym, że nie trafiają do nas takie komunikaty, a czasem wystarczy wypowiedzieć je głośno, czyli mówimy tutaj o pościeli pojedynczej.
Pojedynczej, tak. To jest 140 na 200 pojedyncze pościele, jak najbardziej.
No to w takim razie apel, proszę Państwa, jest, jakby co rozumiem, przez Fundację Pana Władka możemy się z Panią skontaktować i te rzeczy przekazać. Wspominamy tutaj o tym, że nasze święta już właściwie zakończone.
Nasze wspólne.
Ukraińskie, bo przecież...
Ale za chwilę prawosławni przecież będą świętować. Wczoraj rozpoczęli u siebie Wielki Tydzień i troszeczkę inne obyczaje i troszeczkę inny stół. Już pani patrzyła, pani Dartko, na te listy zakupowe, co tam trzeba będzie przed świętami kupić. Czy panie jeszcze na razie nie przygotowały tego? Czy gadacie już o tym, co tam będziecie robić?
Na razie żyjemy tymi świętami, które były u nas, tak? Mhm. Panie tam pomogły mi zrobić ciasta. Takie typowe dla Ukrainy, czyli na przykład typowy miodownik, który jest zrobiony, taki wygląda jak tort. Wspaniałe serniki też, naprawdę one pieką znakomicie.
No jako, że ma pani tam w zespole cukiernika.
Tak, więc pomagały mi.
A migdałowe też ciasto, babkę migdałową.
Tak, one mają też rzeczywiście swoje ciasta. Jeszcze na razie nie pieką, bo też za wcześnie. Ale co chciałam fajnego powiedzieć, to że pierwszy raz w życiu gotowałam prawie 30 jajek na raz, po to, żeby się z tym jajkiem z nim podzielić. Więc poszliśmy z całym koszykiem jajek i do każdego pokoju pukaliśmy z mężem i się dzieliliśmy
też taki zwyczaj
tym
mają?
Jajkiem.
Też się dzielą jajkiem, czy to raczej nasze?
Nie byli zaskoczeni.
Rozumiem.
Nie byli zaskoczeni, wiedzieli, o co chodzi. Tak, dzieciom przygotowaliśmy takie paczuszki, więc po ogrodzie szukały tych paczuszek.
Ale pięknie.
Więc było wesoło. No trzeba im jakoś
urozmaić. Dym gust też był tradycyjny?
Nie chcieliśmy tam zalać. Bo to by było...
Dzieciom
ale z pewnością niezapomniane święta i to dwukrotnie.
Tak, i teraz zobaczymy, co będzie za tydzień, tak?
Kto do was zapuka?
Kto do nas zapuka, tak. Czekamy.
A rozmawiacie bo na pewno rozmawiacie, jak macie jakąś tam przestrzeń dla siebie i chwilę. Mówiła pani o tej mamie, która pojechała i 4 dni.
Posynka, tak.
Żeby syna bezpiecznie przewieźć do Polski. Jak rozmawiam z Ukraińcami w różnych punktach, gdzie się spotykamy, to część z tych pań, mam wrażenie niestety takie, że im starsze, tym częściej wspominają o tym, że już chcą wracać, że część z nich mieszkająca gdzieś na wsi łapie się za głowę, bo za chwilę trzeba będzie wyjść na pola i nie będzie miał kto tych pól obsiewać. Mhm. Inni zostawili swoich sąsiadów, zostawili synów i tak dalej i podejmują tę próbę powrotu do Ukrainy. Mhm. Część oczywiście wystarczy, że przekroczy granicę i mówią na przykład o tym, że oni zostają w Kijowie czy we Lwowie, już dalej nie uda im się przedostać, ale sam fakt, że są tam i mogą pomagać, jakoś ich tak wzmacnia. Czy te osoby, które u pani są, mówią coś na ten temat? Pojawia się ten temat ewentualnego powrotu?
Pierwsza rzecz, jaka mnie zaskoczyła, to było to, że jak na samym początku pytałam, co im potrzeba, że może dzieci trzeba do szkoły, ale nie, my zaraz wrócimy, zaraz będziemy wracać z powrotem. Ja im tego nie mówiłam, ale sobie myślę, gdzie wy chcecie wracać? Przecież tam niektórzy nie mają już domów, tak? Oni sobie w ogóle nie zdawali sprawy, co tam się dzieje. Na dzień dzisiejszy o tym nie mówią. Jest na przykład jedna pani, która powiedziała, że ona tu zostaje. Ona już nie chce wracać tam. Więc tu znalazła pracę, i tu chcę ułożyć swoje po prostu życie, tak?
Każda osoba, inna psychika, inne podejście.
Tak. Ogólnie martwią się, wiadomo, bo oni zostawili tam swoich mężów, swoich rodziców, tak? Więc oni na pewno chcą wracać, bo cały dzień siedzą przy telefonie
i czekają na informacje.
Czekają na informacje jakąkolwiek, tak?
A my, co możemy zrobić, to właśnie okazywać im jak najwięcej serca, wsparcia.
I tego, żeby czuli się tu może jak u siebie, jak wśród przyjaciół.
Zdecydowanie. Ja bym chciała do Państwa zaapelować tych, którzy przyzwyczaili się już do takich punktów zbiórek na przykład. Tak, one się oczywiście zmieniają. Bardzo warto najpierw w internet wejść i zobaczyć, co aktualnie w danym punkcie jest potrzebne, bo te potrzeby, tak jak mówię, są zmienne. Natomiast przypominam, że wyznawcy Kościoła Prawosławnego dopiero są przed świętami Wielkiej Nocy. Stąd wiem, że na przykład w wielu punktach właśnie potrzebna jest w tej chwili kasza, potrzebne są masła albo margaryny, mleka, zgrzewki, do tego, żeby te panie mogły te swoje święta przygotować. Mm-hmm. Więc bardzo też Państwa uwadze po święty.
A jaka kasza, Magda? Jaka kasza?
A na przykład kasza manna do różnych ciast. Wiem, że była jakiś czas temu potrzebna. Mąki, ryże, to się zawsze przyda, nawet jeśli nie w czasie świąt i wypieków, to ta makaron, długoterminowa żywność zawsze będzie potrzebna. A mówię, święta się zbliżają i z czegoś trzeba zrobić te przepyszne baby i to ciasto, jak pani mówiła? Jak się nazywa?
Miodownik.
Już sama nazwa.
Jeszcze spytam, woli pani, jeśli dostaje pani pomoc od przyjaciół, przywożą na przykład zgrzewkę cukru, czy paczka cukru, paczka mąki, paczka kaszy?
Nie, wszystko jest tak raczej w paczkach, tak? Mhm. Paczkę właśnie, tak jak pani mówi, troszeczkę cukru.
Taki zestaw,
taki dla jednej osoby, tak? Dla jednej rodziny.
To znaczy się, to jest w całości, jest kilka tych, bo każdy coś tam innego przyniesie, więc ja po prostu biorę, zanoszę im do kuchni, wybierajcie, co wam potrzeba, bierzcie wszystko, to jest dla was, tak? Czy owoce, to też to już są całymi kartonami przywożą, tak? Więc...
A pan Władek? Co ostatnio przywiózł? Bo ta działalność pana Władka, mówimy o tym, że jeździ na Ukrainę, ale nie znaczy to, że po przyjeździe tutaj odpoczywa. Chociaż może troszkę ta wizyta w zoo też pana troszkę odprężyła z dziećmi z Ukrainy.
No właśnie, w zeszły poniedziałek byłem z tą grupą dzieci z Ukrainy, 26 dzieci. Tańczą, śpiewają, także zwierzęta podobnie się nazywają jak nasze. Bo lubię się poprzekomarzać, że nie żyrafa, tylko to wielbłąd jest i wtedy na pewno się nauczę, jak to zwierzę się nazywa. Ale byliśmy też na takich, właśnie z taką dużą grupą, byliśmy na warsztatach takich w Przywidzu, w takim na kempingu u pani Katarzyny Sprusik, Olszewskiej, która przygotowała nasze zwyczaje świąteczne, czyli malowanie jajek, zajączków, szukanie właśnie, tak jak Dorotka wspomniała, tych upominków gdzieś tam w trawie. No, bawiliśmy się super, także no mówię, warto pokazać to, no, nasze zwyczaje, to mamy nadzieję, że się również dowiemy, jakie są te ukraińskie zwyczaje.
No, taka okazja niepowtarzalna akurat w tym przypadku, może trochę powód
tak,
bardzo przykry,
się, że każdy powód, żeby głowę oderwać jest i dla jednej, i drugiej strony.
Tak,
od tych ciągłych relacji, od tego, co oni, trudno się zresztą dziwić, także że wciąż i wciąż patrzą, co się dzieje.
I internet, i telefon, tak?
Tak. Kochani, to co, ja bardzo chyba chciałabym wam podziękować. Rozumiem, za kilka dni kolejna jazda.
Tak.
No czy coś panu jeszcze brakuje?
Nie brakuje.
O. Natomiast bardzo się państwu polecamy w kwestii pościeli 140 na 160?
Nie, 140 na 2.
Na 200. 140
i mała poduszka.
I mała poduszka, więc jeśli państwo chcieliby pomóc, to bardzo prosimy o kontakt z Fundacją pana Władka.
Chyba, że pani Dorotka nam jeszcze podpowie.
Jak się jeszcze ewentualnie coś jeszcze, gdyby pani potrzebowała.
No żywność jest na pewno potrzebna, bo żywność, to jednak 23 osoby są, prawda?
Bo to też ważne, żeby była taka kierunkowa ta pomoc, prawda? Żeby nie przynosić czegoś, co się nie przyda.
Żeby się nagle nie okazało, że jest 200 kilogramów cukru. To też
cukier
się przyda,
na szczęście
to ja
może
zabiorę.
No właśnie, jak pana znam, to tam się jakaś miejscówka dla niego znajdzie. Dobrze, kochani, to bądźmy w kontakcie w takim razie. Żywność długoterminowa i ta pościel, która teraz sprawa pilna, bardzo prosimy o pomoc. Dziękuję.
Ale
wam.
Ja jeszcze powiem, jeżeli tak, bo tak skojarzyłem sobie, środki opatrunkowe, takie, które...
To z kolei tam.
Tak.
Do zawiezienia do Ukrainy.
Tak, jak nie zabiorę teraz, to następnym razem.
A jeżeli ktoś, może coś jeszcze wspomnę, jeżeli ktoś ma jakąś hulajnogę, czy jakiś rowerek niepotrzebny.
O, dla dzieciaczków.
Tak, dla dzieciaczków, bo tam one mają dużo miejsca, mogą sobie jeździć na tych rowerach.
Ale
tak?
Dzieci, dorośli jakieś... też mogą jeździć na rowerach, czyli duże rowery też by się przydały.
Tak, dla kobiet, tak. Mogą, jak najbardziej.
Proszę Państwa, świetny moment, aby przejrzeć pawlacze, strychy, garaże.
Wiosna,
przy okazji zrobimy wiosenne
przeciągi.
Tak, bardzo serdecznie się Państwu polecamy i jeszcze raz mój apel przy takich zbiórkach, pamiętajmy, aby to było, jeśli nie nowe, to żeby było w miarę zadbane
właśnie,
i żeby jeździło.
My
nie szukamy złomu, szukamy zdecydowanie rzeczy, które będą
żeby
służyć.
Żeby się nie okazało, że rower jest bez kół.
Na przykład. Nie zakładam, my mamy tylko wielkie serce. Dziękuję Wam pięknie za
dziękuję.
Dziś. Dziękuję za to spotkanie. Dorota Luczek, Władysław Ornowski, Beata Gwoździewicz.
Dziękujemy
Państwu.
Serdecznie.
Dziękujemy.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.